Żeby być szczerym, ta ścieżka dźwiękowa jest pocięta i poklejona jak twór Frankensteina.
Od zawsze interesowałem się przyczynami i skutkami zachowań, zwłaszcza własnych zachowań, w różnych kontekstach mojego życia i jaki udział ma w tym wyobraźnia i fantazja. 11. epizod USG uwolni swoją głupotę. Cześć, nie muszę się powtarzać, mówiąc, że możliwość gadania sprawia mi radość. Nazywam się Paweł Kosiński i tym razem będę mówił o marzeniach i fantazjach, jaką rolę odgrywają w doświadczeniu przeze mnie życia codziennego. Zapraszam. Marzenia i fantazje wypełniają naszą wyobraźnię. Człowiek od czasów starożytnych stara się zgłębić tajemniczą zdolność do tworzenia wyobrażeń. Teorii na ten temat jest wiele i zgłębianie tego fenomenu wydaje się nie mieć końca. Od zawsze interesowałem się przyczynami i skutkami zachowań, zwłaszcza własnych zachowań, w różnych kontekstach mojego życia i jaki udział ma w tym wyobraźnia i fantazje. W tym krótkim epizodzie opowiem o marzeniach i fantazjach, jak je rozumiem, jaki korzystny i niekorzystny miały one i mają wpływ na jakość codziennego życia. Zaczęło się od chwili, gdy zauważyłem, że bardzo często w moim życiu codziennym skupiałem moją uwagę nie na tym, gdzie jestem, ale na fantazjowaniu o tym, gdzie chciałbym być. Niby wszystko jest okej, każdy lubi marzyć, fantazjować, ale jeżeli odbywa się to kosztem jakości realnego życia, to jakkolwiek to brzmi, jest to mało pozytywne. Właśnie dlatego chciałem zwrócić Twoją uwagę na marzenia i fantazje. Wyobraźnia, jak wiadomo, jest to zdolność do przywoływania wyobrażeń z pamięci i zdolność do tworzenia wyobrażeń. Marzenie i fantazjowanie to obrazy i myśli wyrażające pragnienia, których zaspokojenie może, ale nie musi wiązać się z konkretnym działaniem na planie fizycznym w celu ich realizacji, urzeczywistnienia. Kiedy marzymy, a kiedy fantazjujemy? Umiejętność rozróżniania marzeń i fantazji jest moim zdaniem jednym z ważnych kroków w procesie poszerzania naszej świadomości postrzegania codzienności. Bo przecież nic innego jak codzienność jest obszarem, w którym istnieje nasze ja, od narodzin do śmierci. Posłużę się własnymi doświadczeniami, które mam nadzieję będą pomocne w tym procesie. Wielokrotnie w młodości moje fantazje o bogactwie, władzy i mocy, jaką mógłbym posiadać, były tak wielkie i wciągające, że powinny zainspirować niejeden umysł do działania, do urzeczywistnienia, do spełnienia pragnień. Jednak tak nie było. Wręcz odwrotnie. Gdy schodziłem na ziemię, zderzenie z realnym światem powodowało, że mój młodzieńczy umysł fundował mi poczucie, zamiast zmotywowanego do robienia bogactwa, poczucie bardziej biednego, zamiast otwartego i poszukującego rozwiązań, poczucie bardziej bezradnego, zamiast pełnego energii do działania, poczucie pozbawionego jakiejkolwiek wiary w to, że mam wpływ na ewentualną zmianę tego, co mi w mojej ówczesnej rzeczywistości nie odpowiadało. Jednym zdaniem, nie było nic, co mogłoby motywować mnie do podjęcia działania na planie fizycznym. Nie trudno zgadnąć, że z takim nastawieniem umysłu najprostszy cel, rzekomo prowadzący do bogactwa, władzy i nadludzkiej mocy, jaki chciałem osiągnąć, stawał się przeszkodą do pokonania tak wielką, że nie próbowałem nawet dowiedzieć się, w jaki sposób go osiągnąć. Nawet jeśli pod wpływem hura, motywacji zaczynałem się dowiadywać, to chyba tylko po to, aby przekonać samego siebie, że to dla mnie za trudne. Wracałem do mojego małego komfortu, to znaczy miałem co jeść, gdzie spać. Nie jest źle, pocieszałem się w myślach, zagłuszając poczucie niezadowolenia powodowanego obowiązkami i powinnościami, które mimo młodego wieku należało wypełniać. Dlaczego fantazje o bogactwie, władzy i mocy okazywały się być pułapką? Dlaczego odbierały chęć do działania? Zanim postaram się odpowiedzieć na to pytanie, przytoczę zgoła inny przykład wpływu wyobraźni na życie codzienne. Jako młody chłopak marzyłem o graniu na perkusji. Wykorzystywałem każdą okazję, by przyglądać się starszym kolegom grającym w zespole rockowym na szkolnych imprezach. Wielokrotnie stałem pod sceną jak zahipnotyzowany, wpatrzony w muzyków. Rytm muzyki był jakby zestrojony z biciem mego serca. Gdy nadarzyła się okazja obejrzenia próby kolegów, byłem tam. Gotowy do noszenia sprzętów, pomagania, wszystko po to, aby tylko pozwolili mi przyglądać się, jak grają. W domu, w zaciszu swojego pokoju, słuchałem muzyki i machałem rękoma, naśladując perkusistę walącego w bębny. Niedługo potem machałem drutami od robótek ręcznych mojej mamy, uderzając w stołek z miękkim obiciem, aby nie robić hałasu. A przełomowym momentem w moim przygodzie grania na perkusji było dotknięcie prawdziwych pałek i bębnów. Pewnego dnia dostałem pozwolenie na to, by usiąść przy perkusji i spróbować. To było wydarzenie. Całe ciało drżało mi, a pierwsze uderzenia były całkiem prawidłowe ku lekkiemu zdziwieniu starszych kolegów. No nie wiedzieli, że prawie każdego dnia ćwiczę na stołku w domu. Po tym wydarzeniu jakimś cudem namówiłem mamę na zakup pałek. Prawdziwe pałki to był przełom. Nie było internetu, przypomnę. Magnetofon kasetowy, jeden stołek i reszta wspaniałego zestawu perkusyjnego tylko w wyobraźni. Podczas praktyki najczęściej odtwarzałem jeden utwór The Number of the Beast grupy Iron Maiden. 4 minuty 25 sekund uderzenie za uderzeniem, takt po takcie. Gdy zaczynałem tę przygodę, nie zdawałem sobie pytań, czy robię to dobrze, czy nie. Musiałem mieć pewność, że mogę ćwiczyć sam w domu, że mam wystarczające, nazwijmy to, narzędzia ku temu. Wiedziałem mniej więcej, jak to robić. Miałem wzór do naśladowania. Granie w wyobraźni było jak zabawa, która pozwalała odczuwać niesamowite zadowolenie i radość. Od pierwszych uderzeń w stołek przenosiłem się w wyobraźni na wielką scenę, gdzie towarzyszyła mi olbrzymia publiczność. Całym sobą oddawałem się wyobraźni, czy też marzeniom. Nie będę wchodził w szczegóły. Po kilku latach miałem możliwość zagrania tego utworu w realnym świecie. Grałem zawodowo na perkusji w kilku zespołach przez kilkanaście lat. Ta historia jest zupełnie inna od pierwszej. W pierwszej historii jedynie fantazjowałem, w drugiej zrealizowałem marzenie poprzez działanie. Ale w tej różnicy między marzeniem a fantazjowaniem nie efekt jest najważniejszy, a źródło inspiracji. Inspiracja to natchnienie lub zapał do czegoś, zwłaszcza pod silnym wpływem kogoś lub czegoś. W pierwszym przypadku fantazjowanie było ucieczką od niekomfortowej, nieprzyjemnej sytuacji zaistniałej w realnym życiu i dla młodego człowieka pragnienie bogactwa ubrane w obrazy mogło być nieświadomą reakcją obronną, chroniącą przed odczuciem niskiej wartości i poniżenia. Takie odczucie może być wywołane realną sytuacją, na przykład komentarzem znajomych, koleżanek czy kolegów: byłem na wakacjach w Grecji, a ty jak zwykle siedziałeś w domu. Albo spowodowane sposobem interpretacji rzeczywistości wyrażonej głosem wewnętrznym.
Wszyscy wyjechali, tylko ja zostałem w domu.
Wszystko to, co powoduje, że poczucie ja jestem, ja mam, czy ego w czystej postaci, doznaje uszczerbku. Przykłady oczywiście można mnożyć. Zbyt niskie kieszonkowe w porównaniu z innymi, brak najnowszego modelu smartfona, iPhone'a, modnego ubrania i temu podobne. W fantazjach o bogactwie, w wyrazistych wizjach o pokazywaniu swoich pieniędzy i wszystkiego, co można za nie kupić, zranione ego brało odwet na otoczeniu, nawet na konkretnych postaciach. W fantazjach o władzy, zemsta na otoczeniu, które wymuszało wywiązywanie się z obowiązków, a w wizjach o mocy wszyscy przeciwnicy padali na kolana i prosili litości. Inspiratorem fantazji było zranione poczucie ja. W fantazjach inspirowanych przez ego, przez ten mały umysł, pragnienia są zaspokajane w wyobraźni. I tylko w wyobraźni. Jest to proces nieświadomy. Człowiek żyje z głową w chmurach i to daje mu poczucie satysfakcji. Gdy tylko uświadomi sobie, gdzie jest, to musi zdecydować, czy przechodzi do konkretnego działania w związku z tym pragnieniem, czy też uznaje takie wizje za bezsensowne i pozbywa się ich jak kurzu z butów. Przykładów zaspokajania ego w kontekście bogactwa, władzy w historii ludzkości mamy mnóstwo. Zawsze jest to szaleństwo, zbiorowe obłąkanie, ale to już inny temat. Trzymając się fantazjowania ego, człowiek odbiera sobie możliwość dostrzegania tego, co dzieje się w relacji ja, inni, świat. Taka relacja jest zniekształcona. Dla człowieka, którego umysł zdominowany jest przez ego, porównanie świata fantazji i świata realnego nie jest miłe i może być zachętą to do pozostawania w świecie iluzji. Dla otoczenia taki człowiek będzie stawał się coraz bardziej zamknięty w sobie, odiluzowany od rzeczywistości, a umiejętność dostosowania się do wciąż zmieniających się okoliczności życia będą żadne albo mierne. Dla takiej osoby świat realny wydaje się wrogi, a agresja wobec tego, co jest, będzie jedynym sposobem na przetrwanie. Ponieważ wszystko, co prawdziwe, będzie pozbawiać go iluzji, która jest dla ego świetnym miejscem do istnienia. W drugim przykładzie marzenie, a raczej pewna forma wizualizacji, nie była inspirowana z ego, nie pochodziła z głowy. Pochodziła z poza małego umysłu. i nie ma znaczenia, jakiej nazwy użyjecie, pochodziła z ja prawdziwego, czy też z serca. Wszystkie te nazwy wskazują na coś, co jest poza umysłem. Jaka więc jest odpowiedź na pytanie, jak rozpoznać źródło inspiracji? Odpowiedź brzmi: nie wiem. Łatwiej jest rozpoznać ego, które powstrzymuje cię od działania albo realizuje swoje cele kosztem innych. Ego, które boi się porażki. Ego, które boi się poniżenia, przegranej, błędów. Gdy iskra inspiracji objawi się w umyśle, wtedy ego może ją stłumić. Pewnie tak się dzieje, dlatego tak często słyszymy nawoływania do marzeń, do odwoływania się do prawdziwego ja, czy też serca. Ale to też inny temat. Przytoczone historie dotyczą młodego człowieka. Ale sam odpowiedz sobie na pytanie, czy wiek ma tu jakiekolwiek znaczenie. Biorąc pod uwagę to, że w starszym wieku mamy bardziej wyrafinowane ego. Na zakończenie warto zwrócić uwagę na coś, co jest bardzo charakterystyczne. Żyjemy dniem codziennym. Mamy swoją strefę komfortu i niekomfortu. Niby wszystko jest w porządku, ale jednak coś chcemy zrobić. Czegoś poszukać, czegoś się nauczyć, coś zmienić. Chcemy wyjść poza to, co jest. Jedyną drogą jest sprawdzenie tego w działaniu na planie fizycznym. Szybko przekonasz się, co jest fantazją i taką pozostanie, a co jest marzeniem, które zaczniesz realizować. Nie dajmy się omamić wymówkami własnego umysłu. Nie dajmy stłumić w sobie iskry inspiracji pochodzącej spoza małego umysłu. To jedna z dróg do robienia tego, czego się pragnie. Dziękuję za Twoją uwagę. Proszę, daj znać, co o tym myślisz. Cześć, do następnego razu.